Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Zrywali podłogi, wyjmowali framugi z drzwi i okien, kilofami rozbijali piece i ściany, zapewne w poszukiwaniu skarbów. To fragment opisu z historii losów rezydencji dolnośląskich po II wojnie światowej. Tak zwane ziemie odzyskane były po wojnie i są nadal świadkiem polskiej gorączki skarbów poniemieckich. W historię strażników hitlerowskich skarbów prowadzi nas najnowsza książka dziennikarki i podróżniczki Joanny Lamparskiej Ostatni świadek. Z autorką rozmawiać będziemy w dzisiejszym wydaniu, historycznym wydaniu Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Bezcenne dzieła sztuki, worki pełne wyrobów z cennych kruszców, złote sztabki, dzieła pochodzące z rabunku dokonanego przez III Rzeszę w różnych krajach w czasie II wojny światowej. W miarę zbliżania się końca wojny, wymieszane z kolekcjami niemieckimi, znalazły się w kryjówkach, w kopalniach, podziemiach, prowincjonalnych rezydencjach. Odkrywanie kolejnych skrytek i rozgłos, jaki im towarzyszył, rozpalał wyobraźnię i popychał do działania poszukiwaczy skarbów, amatorów i zawodowców, organizacje międzynarodowe, lokalne, także służby specjalne. W Polsce gorączka poszukiwania niemieckich skarbów opanowała tak zwane ziemie odzyskane, czyli zachodnie i północne ziemie, które w wyniku konferencji poczdamskiej przyznane zostały Polsce. Od wielu lat śladami owych ukrytych skarbów i nierozwiązanych zagadek historii podąża wrocławska dziennikarka, podróżniczka, autorka kilkunastu książek Joanna Lamparska. O poszukiwaniu poniemieckich skarbów traktuje także najnowsza jej książka pod tytułem Ostatni świadek – historię strażników hitlerowskich skarbów. Książka wydana przez krakowski znak Koncept. Na naszych łączach autorka Joanna Lamparska. Witam serdecznie.
Witam pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie.
Osią pani książki jest próba odnalezienia, a raczej zidentyfikowania tajemniczego świadka ukrycia nazistowskiego skarbu niemieckiego sapera Leonarda von Schrecka. Jego listy z dramatycznym opisem ukrycia tajemniczych skrzyń, a potem wymordowania świadków owego ukrycia trafiają do Joanny Lamparskiej przez wiele lat. I tak powstaje opowieść o Niemcu, który nie wiadomo dlaczego pozostał na Dolnym Śląsku i po latach postanowił albo zlecił odsłonić skrzętnie skrywaną tajemnice. Listy postać Schrecka to właściwie tylko pretekst atrakcyjny, ale pretekst, by opowiedzieć o tym, co działo się po wojnie na Dolnym Śląsku. Więc spróbujmy o tym, co działo się, a działo się na Dolnym Śląsku po wojnie, dziś opowiedzieć, bo jak mi się wydaje, to ma swoje konsekwencje do dziś, nie tylko w postaci bardzo bogatej literatury przedmiotu, no i najnowszej książki naszej autorki. Dolny Śląsk, Wrocław. Jakie miały znaczenie dla III Rzeszy?
Miały ogromne znaczenie. Przede wszystkim Dolny Śląsk nazywany był Starą Rzeszą, rubieżami, wschodnimi rubieżami Rzeszy. I dlatego w czasie II wojny światowej, ze względu na to spore oddalenie od centrum Europy, wydawał się miejscem, w którym zawsze będzie bezpiecznie, spokojnie. Tutaj właściwie wojny nie było. I dlatego już w 1943 roku, kiedy Niemcy zaczynają się czuć zagrożone nalotami aliantów, kiedy z tamtej strony nadchodzi dla III Rzeszy niebezpieczeństwo, władze decydują się na dwie bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim przenoszą na Dolny Śląsk prawie 300 zakładów militarnych z centralnej części Niemiec. To są te zakłady, dzięki którym zamierzają wygrać wojnę, czyli fabryki produkujące silniki, składające silniki, samoloty, czołgi i tak dalej. I to wszystko tutaj na Dolnym Śląsku od tej chwili działa. Oczywiście wykorzystując niewolniczą pracę więźniów obozu Gross-Rosen przede wszystkim na tym terenie, obozu strasznego, posiadającego kilkadziesiąt filii, mało ciągle dobrze poznanego. I to jest pierwsza część. Natomiast druga wiąże się również z pewnym ratowaniem swojego dobytku, ale także dobytku skradzionego w Polsce, czyli przenoszeniem różnych dóbr też na ten teren. No i zaczyna się oczywiście od momentu, kiedy pierwsze bombardowania zaczynają niszczyć budynki w Berlinie, wtedy powstaje taki pomysł, zapada decyzja, żeby zacząć kolekcje muzealne, archiwa, a także zasoby chociażby uczelni przenosić tutaj i składować w czymś, co my nazywamy może nie skrytkami, chociaż to się tak uparło, ale składnicami. Równocześnie konserwator prowincji dolnośląskiej, profesor Grundmann, malarz, człowiek, który doskonale znał sztukę, sam był historykiem sztuki, opracowuje listę miejsc, do których będzie mógł przenieść w razie czego zasoby właśnie chociażby wrocławskich muzeów albo wskazać kolegom czy urzędnikom, którzy będą o to prosili, miejsca, w których te rzeczy można ukryć. I wiemy, że takich miejsc wyznaczył około 90 i do nich właśnie jadą samochody. Te rzeczy są głównie przewożone przez samochody firmy meblarskiej. Firmy Gustawa Knauera te samochody przewożą różne bezcenne zabytki do zamków, do pałaców, do kościołów, do pomieszczeń, w których przede wszystkim jest bezpiecznie, sucho, to jest istotne, i w których mają przeczekać te najgorsze dni. Niemcy nie zdają sobie sprawy, nie wiedzą, że Dolny Śląsk nigdy już nie będzie ich. W związku z tym nadchodzi ten moment, gdy z drugiej strony przychodzi niebezpieczeństwo, czyli nadchodzi Armia Czerwona. No i tutaj już przebacz nie ma. Niemcy jeszcze liczą, że te rzeczy da się uratować, ale to jest ten przełomowy moment, kiedy w styczniu jest tu Armia Czerwona, no i Armia Czerwona ciągnie za sobą tak zwane brygady trofejne, w których są wybitni historycy sztuki, którzy przeglądają sobie te składnice, którzy oglądają zasoby, które nie zostały ukryte i po prostu wybierają najwspanialsze rzeczy. Jest zresztą taka opowieść o pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Piękny, potężny pałac, w którym niejaki kapitan Szyszkin, z Szyszkinów tych, którzy w słynnych galeriach rosyjskich pracowali przed wojną, i on zabiera żołnierzom, którzy niszczą zamek, jakiś kawałek płótna. I ktoś go pyta, co to jest? A on mówi, a to obraz Van Dyka. Żołnierze wycierali w niego buty.
Ja bym tutaj zrobiła na moment kropkę, ponieważ bardzo szybko pani przeszła z tej historii wojennej do historii powojennej, ale jak już pani wspomniała te sowieckie brygady trofejne, no to przypomnijmy, że nazywające się zupełnie inaczej, ale z takimi samymi czy podobnymi komisjami wkraczał Wehrmacht na terytoria podbitych terenów, w tym wypadku Polski. Oni też w składzie tych komisji mieli znakomitych historyków, znakomitych znawców dzieł sztuki, którzy byli doskonale przygotowani do tego, co mają z podbitych terenów, z muzeów polskich, z kolekcji prywatnych zabrać. Byli do tego oczywiście odpowiednio przygotowani.
Dokładnie, bo tutaj bardzo piękną pani pętlę zrobiła, dlatego że Günter Grundmann, o którym wspomniałam, czyli konserwator prowincji dolnośląskiej, również przed II wojną światową brał udział w takiej grupie historyków sztuki, którzy jeździli po Polsce i przyglądali się zasobom polskich muzeów, żeby w razie czego, no tak to nazwijmy delikatnie, skorzystać.
Mieli przygotowane katalogi, ułatwiało im to również takie znakomite polskie wydawnictwo przedwojenne, gdzie były skatalogowane zbiory polskie, więc byli do tej grabieży polskich dzieł sztuki doskonale przygotowani. No ale wracając jeszcze do momentu wojny na Dolnym Śląsku, pani mówiła o tym, że wydawał się ten Dolny Śląsk takim bezpiecznym terytorium przez oczywiście czas jakiś, stąd przenoszono tutaj działalność zakładów zbrojeniowych. Zresztą pani podaje w książce, że w przemyśle tu zbrojeniowym na tych terenach pracowało 250 tysięcy robotników, więc niemało tych ludzi dodatkowych napłynęło na tereny Dolnego Śląska. Przypomnijmy tutaj chociażby taką miejscowość jak Książ, zamek w Książu. Tam była prowadzona w czasie wojny budowa centrum dowodzenia. W Książu miała być kwatera Hitlera i to miejsce ten na tym Dolnym Śląsku miało być oczywiście bronione. Nie będziemy przytaczać już tych znanych faktów z historii, historii stało się, co stało. Mamy już ten moment, kiedy na terenach Dolnego Śląska pojawia się Armia Czerwona, no razem z tymi brygadami trofejnymi. No ale teraz popatrzmy na tą sytuację powojenną, bo ona jest bardzo interesująca. Wciąż za mało o niej mówimy, za mało o niej wiemy. Z jednej strony oczywiście wojska niemieckie uciekają, bronią do ostatniej kamienicy, że tak powiem, do ostatniej cegły Wrocławia, ale Armia Czerwona jest silniejsza, więc są żołnierze Armii Czerwonej i jest ludność niemiecka, której wcale nie udało się w całości opuścić terenów, które zamieszkiwała. I pamiętajmy, że na te tereny Dolnego Śląska napłynęła też ludność niemiecka, która wycofywała się przed nacierającą Armią Czerwoną od stycznia 1944, więc tych ludzi w tym terenie przybywa coraz bardziej. Jest ludność polska, są więźniowie, pojawiają się służby różnego rodzaju polskie i napływają również uchodźcy, ale tym razem polscy, z rubieży polskich, wschodnich rubieży. No i mamy taki straszny tutaj tygiel narodowościowy.
Ten tygiel jest bardzo w pewien sposób kolorowym przyczynkiem do licznych i prac naukowych, i opowieści, i powieści. Bo rzeczywiście sytuacja jest następująca. Jest Wrocław. Wrocław, który jest bardzo nazistowskim miastem. Wrocław świętuje 3 dni, kiedy wybucha II wojna światowa. Natomiast kiedy zaczyna się Festung Breslau i kiedy należy walczyć do krwi ostatniej i kiedy Gauleiter Hanke nie pozwala tak naprawdę uciekać, nie pozwala ludziom się wydostać z miasta. Ta decyzja zapada bardzo późno. Tak naprawdę ludzie zaczynają, Niemcy, uciekać w bardzo mroźną zimę, tak około 18 bodajże stycznia. Natomiast na wsiach, czyli na prowincji, ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ ludzie tam czekają, tam niewiele się dzieje, wiedzą, że nadchodzą Rosjanie, słyszeli już o nich. I kiedy spojrzymy chociażby na Wałbrzych, tam kilkadziesiąt osób po prostu popełnia samobójstwo ze strachu przed nadchodzącą Armią Czerwoną. I to jest jedna strona medalu. Natomiast druga, dla mnie szczególnie interesująca, to jest to, co dzieje się w momencie, kiedy likwidowane są, to jest taki eufemizm oczywiście, likwidowane są filie obozu koncentracyjnego Gross Rosen, kiedy ruszają marsze śmierci, przerażające, kiedy Niemcy widzą tych nieszczęsnych, biednych ludzi pędzonych po mrozie, mordowanych po drodze, ale także niektórzy z tych więźniów zostają w obozach, bo nie mogą iść, część jest zabita, część zostaje. Potem wielu z nich też pozostanie na Dolnym Śląsku albo będzie tu wracać z różnych względów, więc ten tygiel jest rzeczywiście ogromny. Jest taki, ja to nazywam nawet momentami, taki rodzaj trójwładzy, dlatego że są tu ciągle Niemcy, jest już zarząd sowiecki, ale pojawiają się również, jak pani wspomniała, Polacy i tak nikt nie wie dokładnie do końca, co jest czyje. Oczywiście żołnierze radzieccy biorą sobie co chcą, łupią. Tutaj opisałam w Ostatnim Świadku chociażby historię z Kamińca Ząbkowickiego, do którego wchodzi Armia Czerwona i się zaczyna to, co się zaczyna zawsze. Oczywiście gwałty, sceny straszliwe, ale także totalne zniszczenie. Tam stoi potężny, wspaniały pałac, który jest nietknięty do 1945 roku i te chłopaki wchodzą do niego, widzą ogromne meble, wielkie dywany, nie wiedzą jak to wyciągnąć, tego się nie da wziąć do kieszeni, więc rozcinają dywany, wyrzucają przez okna, meble palą, niszczą i to niszczenie przede wszystkim zabytkowych obiektów, w których Armia Czerwona stacjonuje. Tam stacjonują i zarówno żołnierze szeregowi, jak i oficerowie, więc te najpiękniejsze obiekty bardzo szybko ulegają degradacji. Natomiast te prostsze domy, które niemniej jednak są na Dolnym Śląsku domami zawsze schludnymi i bogatymi, no tutaj czekają Niemcy, nie wiedząc co jeszcze będzie dalej. I proszę sobie wyobrazić, że często jest tak, że kiedy przerażeni Polacy, którzy stracili dom na wschodzie, zostają tutaj przywiezieni przez jakiś czas, Jak oni to mówią czasami, kiedy mi się udaje z ludźmi porozmawiać, mieszkają ze swoim Niemcem. Czyli ci ludzie mieszkają często przez jakiś czas w jednym domu, dopóki Niemcy nie zostaną stąd wysiedleni. I tu też kolejna historia z mojej książki, która wydaje mi się w bardzo mocny sposób pokazuje te różne etapy, przez które przechodzi Dolny Śląsk pod koniec wojny i na początku pokoju. Czyli najpierw Niemcy składują tutaj skradzione z Polski zabytki, chociażby stańczyka Matejki czy kosaka, które leżą i czekają w niemieckim pałacu razem z niemieckimi dobrami, które jakiś hrabia sobie dokładnie w tych samych pomieszczeniach ułożył. Wchodzi Armia Czerwona, zabiera te rzeczy gdzieś daleko na wschód, oddaje je Polsce potem jako, ale żeby nie wszystko, oddaje tam 2 czy 3 obrazy z 2 ciężarówek jako bratni dar narodu naszego zaprzyjaźnionego, a równocześnie pierwsi polscy osadnicy usiłują no po prostu coś również dla siebie odnaleźć w tym całym tyglu. I w tej samej miejscowości, czyli w Zagórzu Śląskim, gdzie stoi piękny zamek Grodno nad ogromnym zalewem na szczycie góry, w tym samym miejscu, w którym Niemcy schowali Matejkę, Rosjanie go zabrali. Pojawia się polski sołtys, który słyszy historię o niemieckim grobowcu, w którym cała wieś, obawiając się Armii Czerwonej, schowała swoje skarby. Więc on organizuje akcję, bierze furmankę, otwiera ten grobowiec. I tu jest kolejny jakby bardzo skomplikowany i przykry etap tego rozwoju dolnośląskiego zaraz po wojnie, bo on zabiera te rzeczy, jest w konszachcie, prawdopodobnie tak wynika z dokumentacji, z komendantem miejscowej milicji, ale się z ludźmi nie dzieli. Oni między siebie jakoś te rzeczy rozdzielają i potem cała wieś mówi, że żona sołtysa, ma 23 lata ten chłopak, że cała wieś mówi, że żona sołtysa chodzi w futrze z grobowca. A to boli, że on ma, a oni nie. Zresztą on traktuje to po niemieckie mienie jako coś po prostu swojego. To są też innego rodzaju przywłaszczenia niż dzisiaj, bo wtedy ważna jest krowa, bielizna, prześcieradło, maszyna do pisania. To jest złoto powojennego świata, dlatego że trzeba tworzyć nowe dokumenty. Polacy je tworzą na niemieckich maszynach, ale równocześnie odkrywa się powoli tu na Dolnym Śląsku, bo wiemy, co działo się w innych, czy w częściach Polski, że były obozy koncentracyjne. Wiemy o straszliwych zbrodniach niemieckich, ale dopiero tu Polacy, którzy przyjeżdżają, odkrywają, że również tu był potężny, to opisałam, napisałam w przedostatniej książce, było potężne imperium małych piekieł, czyli imperium małych podobozów i równocześnie więźniowie tych obozów drążyli również w górach Sobich potężne podziemia, tracąc życie, setki ludzi tam umierało codziennie, bo to była potworna, męczeńska praca przy skale, przede wszystkim z bardzo małymi porcjami jedzenia. Więc ta sytuacja jest bardzo tak naprawdę niejednoznaczna. Ona nie jest biało-czarna, nie mówiąc o tym, że są Niemcy, którzy zostają po wojnie, oni są dla Polaków podejrzani, ale wielu z nich musi zostać, nie zostaje wysiedlonych z prostego powodu. To są fachowcy. A Polacy, co wiemy, chociażby z opisu z Namysłowa, w którym stoi pokrzyżacki zamek. To jest też dziwna historia, ponieważ tam krzyżacy mieli przez wiele lat, aż do 1810 roku zakon miał tam swój browar. I kiedy ten browar dalej funkcjonuje do 1945 roku, jest już w innych rękach, to nagle się okazuje, że Polacy, którzy tam przybywają najzwyczajniej w świecie, nie wiedzą jak go uruchomić, więc potrzebni są do tego niemieccy fachowcy. I ta niejednoznaczność sprawia, że jest dużo podejrzeń, dużo złości, nienawiści. Zresztą trudno się dziwić. Polacy są wyrzuceni z własnego domu, przyjeżdżają na ziemię wroga. No i myślę, że bardzo trudno się odciąć od tego emocjonalnie. I dzisiaj, kiedy mówimy o tym, że Polacy tak bardzo zniszczyli Dolny Śląsk, jest w tym dużo prawdy rzeczywiście, ale też nie możemy na to patrzeć wyłącznie z perspektywy dzisiejszych czasów. Powinniśmy wiedzieć, czuć i myśleć tak jak ludzie wtedy.
No tutaj pani poruszyła kilka wątków, ale już nam się pojawia ten wątek skarbów. Na razie tych skarbów, pani powiedziała o tych małych skarbach odnajdywanych przez napływających polskich osadników. Prześcieradła, drobne precjoza ukryte przez byłych niemieckich właścicieli domów, które oni teraz zajmują. W tle oczywiście jest ta opowieść o tych skarbach trochę większych, o tych zagrabionych przez III Rzeszę i pochowanych w różnych skrytkach. Moi dziadkowie przybyli do Wrocławia ze Lwowa, pisze pani w swojej książce. W Nowym Lokum znaleźli mnóstwo dziwnych przedmiotów. Wiadomo, że szaf po Niemcu albo stare narty były pewną namiastką skarbu, ale każdy, jak pan Gienek, czekał na coś wielkiego. Pościel poprzednich właścicieli lub krzesła stały się oczywistością. Ich maszynki do mięsa codziennie mieliły polskie mięso. Przedmioty te pozbawione były tajemnicy. Pan Gienek nie potrafił nazwać tego, co chciał znaleźć. Skarby stawały się mentalnym pomostem między pokoleniami. Skarby. Z jakimi skarbami mamy do czynienia? Bo nie tylko z tymi małymi, bo okazuje się, że na Dolnym Śląsku były odkrywane również te skarby wielkie. Te skarby, które rozpalają do dziś wyobraźnię tych, którzy ich poszukują, że być może będzie ich więcej.
Tak, to się bierze z tego, że zaraz po wojnie bardzo często pisano o wielkich skrytkach. Ja tylko przypomnę o odkryciu kopalni Merkers, w której Niemcy ukryli duże zasoby złota i zabytków, do której 60 metrów w dół, to jest taka dla mnie scena z Indiana Jonesa, zjeżdżali między innymi generałowie Patton i Eisenhower i ja powiem, że ta scena zawsze robi na mnie wrażenie, że oni te 60 metrów w ciemności zjeżdżają, właściwie nie wiedzą dokąd jadą. I schodzą na dół i widzą potężną przestrzeń kopalni Merkers, w której znajdują się po horyzont ciągnące się worki ze złotem, a także jedne z największych dzieł sztuki ukrytych tam właśnie przez Niemców. I to zadziałało, tak sądzę, bardzo na wyobraźnię.
Ja tylko dodam, że w tej kopalni, to zresztą kopalnia soli potasowych, tam ukryto blisko 200 ton złota w sztabkach. To proszę sobie to wyobrazić. Nie wiem w ogóle, czy możemy sobie to wyobrazić. Oraz w monetach wartości ówczesnych 240 milionów dolarów. Po uwzględnieniu inflacji to daje 3,5 miliarda współczesnych dolarów. To taki to był ten skarb właśnie w Merkers.
Tak, to jest absolutnie nieprawdopodobny, taki filmowy, bym powiedziała, skarb. Więc wszystkim się zawsze wydawało, że coś takiego, ja miałam takie wrażenie od dzieciństwa, że coś takiego odnajdziemy na Dolnym Śląsku. Stąd też Dolny Śląsk jest jednym z 70 bodajże 6 miejsc w Polsce, w których z całą pewnością ukryta jest bursztynowa komnata. No i na samym Dolnym Śląsku w 16 miejscach ukryty jest złoty pociąg. Więc to już jest coś. To znaczy, jak nasza wyobraźnia, jak nasza potrzeba skarbów jest silna, jak dużo daje nam nadzieja na skarb. Tymczasem takich skarbów tutaj nigdy nie odnaleziono, ich nie było, co nie znaczy, że skarb wielki, tylko skarb wielki może być skarbem ważnym. Ja pragnę przypomnieć, że przecież we wsi Przesieka, nazywanej przez jakiś czas po wojnie Matejkowicami, odnalezione zostały przez polskich muzealników właśnie obrazy Matejki. W Kamieńcu Ząbkowickim, o którym już dzisiaj wspomniałam, w dawnym pocysterskim kompleksie, Dieter Grundmann, konserwator prowincji dolnośląskiej, ukrył, właściwie złożył, zebrał największą liczbę zabytków, jeżeli chodzi w ogóle o składnice na Dolnym Śląsku. To był tak potężny zbiór, między innymi z Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, dzisiaj już nieistniejącego, że Dieter Grundmann pewnego dnia pomyślał, że być może za dużo zabytków znajduje się w jednym miejscu, bo zadanie jest takie w czasie wojny, że jeżeli coś ukrywamy, to powinniśmy to rozczłonkować, to musi być rozdzielone, bo jeżeli wróg trafi na skrytkę A, nazwijmy to, no to być może skrytka B już ocaleje. W związku z tym ta składnica w Kamieńcu została częściowo rozczłonkowana, ale to nie znaczy, że jej najważniejsza część nie pozostała w Kamieńcu. I to, co działa na moją wyobraźnię, to są dwie rzeczy, jeśli chodzi o Kamieniec. Piszę o tym zresztą w Ostatnim Świadku, że ja sobie lubię wyobrażać, jak szczególnie te barokowe obrazy, ich bohaterowie, bohaterki, piękne, bardzo takie okazałe boginie, nagie tańczą czy odpoczywają na tych obrazach obok średniowiecznych, ascetycznych Chrystusów czy pięknych renesansowych przedstawień. I właśnie w tej składnicy znajduje się z całą pewnością słynny obraz Cranacha, Opłakiwanie Chrystusa. Obraz, który najprawdopodobniej znajduje się w kamieńcu aż, uwaga, do lutego 1946 roku. Ponieważ jeszcze w lutym 1946 roku część tej składnicy była absolutnie nietknięta. I dopiero ktoś, są tam jeszcze Rosjanie, są już Polacy, są jeszcze Niemcy, to jest maluteńka dzisiaj miejscowość i pewnego dnia w nocy ktoś do tej składnicy wchodzi, ona znajduje się w kościele i z wielką precyzją, co jest dość istotną informacją, wycina 100 obrazów z ram. I te obrazy, 100 obrazów zostają, do dzisiaj pozostają nieodnalezione, zostało odnalezionych zaledwie, właściwie nieodnalezionych, one się objawiają w różnych częściach świata. Jeden w Nowym Jorku, jeden w Moskwie, co akurat nie powinno nas bardzo dziwić, ale jeden z nich został rozpoznany kilka lat temu w Sztokholmie i dzięki długiej pracy i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, i pracowników Muzeum Narodowego we Wrocławiu wrócił do Wrocławia. A było to właśnie Opłakiwanie Chrystusa Holbeina. Bardzo dziwna sprawa, ponieważ ten obraz po II wojnie światowej przez wiele lat znajdował się w rękach szwedzkiego przedstawiciela firmy Ericsson w Warszawie. Pytanie, skąd się wziął w jego rękach? Kiedy ten pan zmarł, jego rodzina dopiero zdecydowała się ujawnić, że ten obraz u nich w domu jest. Sam właściciel twierdził, że ktoś oddał mu ten obraz kiedyś na przechowanie, więc te historie obrazów, zabytków czy też złota, ja myślę tak, obraz, złoto, przedmiot, ale za nimi zawsze jest człowiek, jakaś bardzo trudna historia, bo też proszę pamiętać, że to ukrywanie nie ma nic wspólnego z miłymi czasami. Ukrywa się pod poduszką, żeby zrobić komuś przyjemność, ale zamurowuje się, ukrywa się pod ziemią, robi się skrytki, schowki, dlatego że jest wojna, dlatego że jest kradzież, dlatego że jest strach, dlatego że jest obawa. Więc dla mnie, tak szczerze mówiąc, te historie są znacznie ciekawsze niż historie samych przedmiotów, bo za przedmiotami zawsze są ludzie.
No właśnie, i o tych ludziach warto opowiadać. Pani tu już przywoływała kilkakrotnie obóz Gross-Rosen, zresztą pani zajmowała się bodajże w dwóch książkach, prawda? Pisała pani o podobozach Gross-Rosen. Na kartach tej najnowszej pani książki Ostatni Świadek pojawia się bardzo mroczna postać. Postać człowieka, który był członkiem załogi obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Karl Galasz, urodzony we Wrocławiu, który powrócił do Wrocławia po wojnie, a powrócił dlatego, bo chciał odnaleźć i wydobyć swój skarb ukryty.
To jest też historia dla mnie bardzo skomplikowana, bo pokazuje pewną banalność zła, tę banalność zła, o której przecież już słyszeliśmy, ponieważ Galasz to jest przeciętniak, mówiąc brzydko. Człowiek, który pewnie by nie zrobił wielkiej kariery, gdyby nie wybuchła wojna, on pracował na kolei, więc tak naprawdę po prostu wegetował, posiadał 5 dzieci, małe mieszkanko we Wrocławiu w samym centrum i kiedy miał 40 dopiero, wstąpił do NSDAP i stał się członkiem MSS i zgłosił się, kiedy szukano załogi do nowo powstającego obozu Gross-Rosen w Rogoźnicy na Dolnym Śląsku. I tutaj nagle z tego zwykłego, przeciętnego człowieka Karl Galasz staje się potworem. I ja bym też tak do końca nie pokazywała go jako demona, aczkolwiek tak postrzegają go więźniowie, dlatego że Karl Galasz jest po prostu takim samym bandytą jak setki jego koleżków z obozów, bezwzględnych, grabiących, obrzydliwych ludzi, którzy zapomnieli, że jest człowieczeństwo i którzy traktują więźniów jak przedmioty, które służą do zabawy, do zabijania. i przede wszystkim, co jest w mojej książce istotne, do grabieży. Ponieważ Karl Galasz, posiadłszy tyle dzieci i żonę, zakochuje się w znacznie młodszej od siebie kobiecie. Prawdopodobnie, my tego nie wiemy, również strażniczce obozowej, ale z innego obozu. No i wtedy dochodzi do wniosku, że trzeba by jakoś na tej wojnie zarobić, bo wojna jest po to, żeby kraść. No i on oczywiście kradnie, zabiera więźniom to, co się tylko da, no ale okazuje się, że najprostszym sposobem jest po prostu okradanie ludzkich ciał, czyli w tym wypadku kradzież złotych koronek więźniów, złotych zębów, a też musimy zwrócić uwagę na to, że jemu nie wolno tego robić. No, Trzecia Rzesza nie pozwala, żeby jej, w cudzysłowie, jak oni to mówią, towar szedł gdzieś na bok. Więc Galasz kradnie nie tylko więźniom, ale kradnie również, że tak powiem, szefostwu. I Galasz, myślę, że nigdy nie byłby tak chętnie przywoływany. Ja też chciałam go pokazać w inny sposób, bo Galasza odkryła dla mnie koleżanka pisząca o obozie Grossrosen i okazało się, że zainteresowanie nim, bo już pisał o nim dawno jeden z dziennikarzy, najbardziej opierało się na tym, że Galasz miał kochankę i że ta kochanka po wojnie wyda go z powodu tego skarbu, bo on gromadzi te złote zęby, chowa je do jakiegoś słoika, część wywozi do Warszawy, ale kiedy już nie można tego zrobić, on ukrywa te złote zęby u kochanki w piwnicy. W czasie Festung Breslau, w czasie oblężenia Wrocławia, bomba uderza w tę kamienicę, nie można się do niej dostać, Galasz zostaje bez swojego złota, a znacznie młodsza kochanka stwierdza, że taki życiowy oferma bez tego złota nie jest jej potrzebny. I kiedy kończy się wojna, gdy Galasz wraca do Wrocławia na chwilę, kochanka po prostu go wydaje milicji. On zostaje również rozpoznany przez więźniów z obozu. Wydaje go pod warunkiem, że będzie mogła sama wyjechać, najlepiej jeszcze z innym SS-manem, znacznie młodszym od Galasza. Ja nie wiem, jak ta historia się kończy, dlatego że Käthe Jeroen, czyli ta kochanka, po prostu znika z dokumentacji. Znamy bardzo dokładnie przebieg procesu Galasza. To, że więźniowie wspominają i opowiadają przerażające rzeczy. Na mnie robią dwie opowieści o Galaszu szczególne wrażenie. To, że on patrzy, obserwuje, który z więźniów ma te zęby złote, po to, żeby po prostu zakatować, zamordować i żeby skorzystać. I drugie to jest opowieść jednego z więźniów, który mówi, że Galasz zmusił jego brata, żeby się powiesił. Zmusić kogoś, żeby się powiesił, niewyobrażalne to jest dla mnie. Ja po prostu sobie tej sceny nie jestem w stanie i nie chcę nawet o niej myśleć. Być może ten straszny skarb SS-mana, o którym mówiono we Wrocławiu, zaraz po wojnie jeszcze wciąż w tej kamienicy jest. Kiedy kilkanaście lat temu odbywały się poszukiwania kielicha Lutra, autentyczna, fantastyczna historia związana z Lutrem i kielichami, które rozdawał różnym swoim przyjaciołom. Jeden z nich przetrwał we wrocławskiej rodzinie do 1945 roku. I w trakcie tych badań podszedł do mnie starszy pan i powiedział, a ja pamiętam, jak w 1965 roku tutaj w pobliżu jakiś Niemiec mieszkał w namiocie. Ja mówię, jak to w namiocie, w centrum miasta, co to za historia? I wtedy przypomniałam sobie, że są takie metody nielegalnego poszukiwania na namiot. Czyli rozbija się namiot i pod nim się kopie, a wszyscy myślą, że tam w tym namiocie po prostu biwakujemy. Ja zapytałam tego pana, które to było miejsce i on mi wskazał miejsce na tej ulicy. I ja sobie uświadomiłam teraz, pisząc książkę i wracając do tamtej sprawy, że kamienica, w której odbywały się poszukiwania kielicha Lutra, była kamienicą, która jest przy tej samej ulicy, przy której stała kamienica kochanki Galasza. I ten namiot stał dokładnie w miejscu kamienicy kochanki Galasza. Pytanie, czy to jej jakieś dzieci, czy ktoś z rodziny po prostu szukał, być może usiłował się dostać do tej piwnicy, ale myślę, że to jest absolutnie niemożliwe, bo podczas poszukiwań kielicha Lutra udało się i to za pomocą koparki wbić w te piwnice z kamienic, które zostały zmiecione z powierzchni ziemi. No i w tamtejszej piwnicy, w której również mieszkańcy ukrywali różne rzeczy, po prostu był jeden biedny, zardzewiały rower.
Dopowiedzmy, że Kargalasz skończył marnie. Został aresztowany, odbył się w 1947 proces Kargalasza, został skazany na karę śmierci, ale uniknął wykonania wyroku, wieszając się w maju 1947 roku w więziennej celi. Przywołuje pani w swojej książce film z 1969 roku, film Jana Batorego, który nosi taki sam tytuł jak pani książka, Ostatni świadek, i pisze pani tak, że film ten miał być prowokacją służby bezpieczeństwa.
Tak przypuszczam, dlatego że jest to film, który z jednej strony, gdyby powstał dzisiaj, to ja bym powiedziała bez mrugnięcia okiem, że on powtarza wszystkie legendy związane z poszukiwaniami, przede wszystkim ukrywaniem i poszukiwaniem skarbów. Ale to jest rok 69. Główną rolę w tym filmie gra Hans Kloss, który jeszcze przed chwilą był agentem Hansem Klossem. Zresztą nie wiem, czy pani i państwo wiecie, że wtedy w Niemczech były takie plakaty, na których pokazany był Hans Kloss, nasz Hans Kloss, czyli Stanisław Mikulski w niemieckim mundurze z takim podpisem: w tym człowieku kochają się wszystkie Polki. Więc to takie dość prowokacyjne było, nawet bardzo. Natomiast w tym filmie Stanisław Mikulski, i to jest też ciekawe, bo ludzie mówią, że ten film jest nudny. Dla mnie jest fascynujący. Stanisław Mikulski gra więźnia jakiegoś obozu, ale ponieważ rzecz się dzieje na Dolnym Śląsku, więc możemy mówić o obozie Gross-Rosen, gra lekarza, który wraz z innymi więźniami w czasie już likwidacji obozu, kiedy płoną baraki, więźniowie zostają rozstrzelani, zostaje z tą grupą więźniów, którzy przeżyli, przerzucony ciężarówkami do kamieniołomu, który dzisiaj jest kamieniołomem przy pięknej trasie, kamieniołom Bogador w Górach Stołowych. Piękny niebieski szlak. I tam dostają zadanie wniesienia skrzyń do specjalnie przygotowanego bunkra. Jak to na filmie bywa, oni lekko przerzucają skrzynię, jeden z więźniów nagle potyka się, ta skrzynia upada, wypada z nich złoto, biżuteria, łańcuchy, kielichy. Następnie bunkier zostaje zamknięty, SS wydaje rozkaz, aby więźniów, którzy przerzucali te rzeczy, rozstrzelać. Oczywiście pluton egzekucyjny również strzela do głównego bohatera, czyli doktora Olszaka, czyli Mikulskiego. I proszę sobie wyobrazić, że w tym filmie on przeżywa. Wszyscy giną, on jeden przeżywa. Też się zastanawiałam, oglądając ten film, czy to możliwe. Okazuje się, że jeden z moich przyjaciół miał dziadka w obozie, który taką egzekucję również przeżył. Po prostu się w nocy wydostał spod sterty trupów. I ten Olszak mieszka od tej pory w pobliskim Radkowie, również śliczna miejscowość, warta obejrzenia. I ciągle opowiada wszystkim, tam jest ukryty skarb, ale nikt go nie słucha, mówi, jaki skarb po niemiecki, wszyscy się z niego śmieją, do momentu, kiedy do Radkowa nie wjeżdża Mercedes, w Mercedesie trzech Niemców, z których jeden jest byłym komendantem obozu, drugi jest esesmanem z obozu, a trzecim chyba ich koleżką, który ma im pomóc w wyciąganiu tego, co zostało ukryte w kamieniołomie. I znowu, to taki polski western się wtedy zaczyna, oni się ścigają, usiłują zamordować Olszaka, chcą wyciągnąć ten skarb, ale na szczęście dzielna polska milicja, grana przez pięknych młodych polskich aktorów, sprawę rozwiązuje definitywnie. Do czego zmierzam? Ten film dotyka tego, o czym już zawsze będziemy potem mówili. Rozstrzelani więźniowie, zamordowani świadkowie, ludzie, którzy wierzą po wojnie, że jest skarb, ale nikt im nie ufa, śmieją się z nich. No i przede wszystkim autorzy tego filmu. Bo kiedy spojrzymy na listę płac w tym filmie, to zauważymy, że scenariusz do niego napisał niejaki Jan Kowalski. Jan Kowalski, który przedtem, potem ani wówczas nie funkcjonuje W ogóle w polskiej kinematografii nie wiadomo, kto to jest. Wiemy, że Jan Kowalski to metonim, czyli imię, nazwisko zastępujące każdego przeciętnego Polaka, tak jak John Smith w Anglii. I kiedy pogrzebałam głębiej, okazuje się, że tu zapraszam do książki, do Ostatniego Świadka, ale powiem tylko tyle, że okazuje się, że Jan Kowalski to dwóch ludzi. Komunista, który po wojnie świetnie funkcjonuje z polską władzą ludową, który między innymi szkoli się w Moskwie, i żołnierz polskiego podziemia, który w tamtym czasie siedzi właśnie za to w więzieniu. W tym samym więzieniu, w którym przebywa również Erich Koch, czyli strażnik w cudzysłowie bursztynowej komnaty, i oni tworzą wspólnie ten scenariusz. Nieprawdopodobna historia, ja ją będę jeszcze zgłębiać. Jak to jest, że w tamtych czasach, lata 60., dwóch ludzi o tak odrębnych życiorysach może się spotykać, spotykać się muszą w więzieniu i tworzą właśnie ten scenariusz, który moim zdaniem jest scenariuszem do filmu, który miał być filmem uderzeniem nożyc w stół. Czyli zobaczcie, są jakieś skarby, są jacyś strażnicy, są miejsca, w których coś może być ukryte. Może wy coś takiego słyszeliście, może któryś z waszych sąsiadów jest Niemcem, który coś wie. Przyjdźcie i nam coś opowiedzcie. Myślę, że to był tego rodzaju sygnał, ale jest to oczywiście tylko przypuszczenie.
Że to była taka prowokacja, tak? Żeby ci, którzy chcą szukać, żeby się ujawnili. No i wiadomo, kto miał skorzystać na tym ujawnieniu tych miejsc, w którym były ukryte skarby. Tych historii ukrytych...
W tamtych czasach korzystała wyłącznie jedna instytucja. Korzystał Urząd Bezpieczeństwa, potem Służba Bezpieczeństwa, no milicja oczywiście, której częścią był Urząd Bezpieczeństwa. I kiedy patrzymy na te historie, jeżeli cokolwiek odnajdowano oficjalnie, to wchodziła milicja i od tej pory to my już nic nie wiemy, co z tymi skarbami się działo.
Ale nazistowskie złoto, jak wiemy, rozpala wyobraźnię nie tylko ludzi żyjących w tamtych czasach, tych, którzy przeżyli wojnę, którzy wiedzieli, że Niemcy jednak wywożą i coś ukrywają w różnych miejscach, ale rozpalają wyobraźnię różnego rodzaju poszukiwaczy, eksplorerów nawet do dzisiejszego dnia. Sama pani podaje, że tych ludzi, którzy w tej chwili zajmują się tymi poszukiwaniami, jest, jeśli się nie mylę, bo aż ze zdumieniem przeczytałam, około 100 tysięcy.
100 tysięcy jest to liczba, która jest podawana w związku z liczbą wykrywaczy metali, jakie mamy w Polsce. To znaczy tyle osób dysponuje detektorami, czyli wykrywaczami metalu. Trzeba natomiast pamiętać, że wykrywaczami metalu dysponuje również wojsko, policja, różne firmy geodezyjne, no ale oczywiście to jest ułamek. Mówi się, archeolodzy z pewną zgrozą mówią, że jest to sport narodowy Polaków. Ja mam troszkę inne spojrzenie na to. Z pewnością jest to wielka pasja i jeżeli ona jest prowadzona, nazwijmy, w sposób zgodny z prawem, to myślę, że tutaj nie ma się czego czepiać. Oczywiście zdarza się różnie, jak wszędzie zresztą, że dochodzi do degradacji na przykład stanowisk archeologicznych, ale zmierzam do tego, że rzeczywiście Złoty Pociąg, czyli 2015 rok, ujawnienie informacji na Dolnym Śląsku, że wiemy, gdzie jest Złoty Pociąg. Pan Piotr Koper i Andreas Richter z Wałbrzycha taką informację przekazali światu. Po dwóch dniach już cały dokładnie świat, przez Chiny, Nową Zelandię, antypody i tak dalej, wszyscy wiedzieli, że na Dolnym Śląsku został znaleziony pociąg z nazistowskim złotem, więc to też rozpętało, jakby wyciągnęło na powierzchnię te wszystkie nadzieje związane ze znalezieniem. Ale moim zdaniem tak naprawdę tutaj ważniejsza jest nadzieja, że bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy w pewien sposób życiowymi poszukiwaczami, a nie znajdowaczami, dlatego że tu bardziej chodzi o poszukiwanie. Ja tylko wspomnę, bo za każdym razem ten przykład przywołuję. Proszę spojrzeć, kilka miesięcy temu firma Baltic Tech, firma zajmująca się badaniami podwodnymi, poszukiwacze jakby nie było też, odkryła wrak okrętu Karlsruhe na Bałtyku, w którym znajdują się skrzynie z różnymi rzeczami. Widać te skrzynie. To jest po prostu naprawdę odkrycie ogromnej rangi. Ale to nie wzbudza takich emocji jak to, czego nie widzimy, czego nie możemy dotknąć i co mamy w naszej głębokiej wyobraźni. Dlatego uważam, zresztą nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę i nasi słuchacze, że gorączki złota były już w starożytności. To nie jest absolutnie współczesny wynalazek. Jest nas coś takiego, że chcemy tajemnicy, że chcemy gonić za nią, że jej potrzebujemy jak powietrza, bo być może dzięki niej życie jest też ciekawsze, bardziej kolorowe, no i pełne przygód.
No, a przy okazji można odkryć historię, chociaż ta historia nie zawsze kończy się happy endem i nie zawsze bywa przyjemna. Pisze pani w swojej książce tak. W opowieściach o skarbach jest pewien element, który mnie mrozi. To nieuchronność zniszczenia, anonimowość grabieży. Tu nie ma optymizmu.
W tym nie ma optymizmu i tu bym chciała przywołać przykład krakowski, czyli słynną szkatułę królewską Izabeli Czartoryskiej, która została wywieziona wraz ze słynną Wielką Trójką, czyli trzema obrazami, myślę tu oczywiście o portrecie młodzieńca Rafaela, jakby najważniejszym obrazie z tej Wielkiej Trójki i szkatułą królewską, w której Izabela Czartoryska stworzyła namiastkę skarbca królewskiego. Były tam różne drobiazgi należące do polskich władz. I tuż przed wybuchem wojny te wielkie polskie skarby wyjeżdżają do majątku Czartoryskich w Sieniawie. I tam w wyniku zdrady jednej z osób pracujących w pałacu zostają odkryte przez niemiecki oddział, który tam wkracza we wrześniu 1939 roku. I żołnierze, którzy wpadają do tej skrytki, bo to jest zamurowane w oficynie pomieszczenie, oni nie zwracają uwagi na obraz, oni nie zwracają uwagi na duże rzeczy, bo tego nie można wziąć do kieszeni. Oni sobie biorą do kieszonki, być może scyzoryk Batorego, być może broszkę Bony Sforcy, być może ktoś zabiera cygarnicę Stanisława Augusta. To są małe rzeczy, którymi można wypchać kieszenie. To są rzeczy, z których można scyzorykiem wyciągnąć błyszczący kamień albo kawałek złotego elementu. I my tu jesteśmy absolutnie bezbronni, bo tu widać to, o czym pisze, anonimowość złodzieja. Ci żołnierze zabierają, to nie są wielcy oficerowie, my nic o nich już dzisiaj nie wiemy. I te rzeczy, które być może zostawiali w licznych miejscach, dziewczynie, matce, wozili do domu, ktoś mógł zgubić, ktoś się wymienił na coś fajnego. I kto wie, czy te wszystkie przedmioty nie leżą dzisiaj gdzieś w niemieckich szufladach. Może nie wszystkie. I na przykład ktoś mówi, a taki scyzoryk to tam tatuś gdzieś przywiózł. No jest. I nikt nie wie, że właśnie tym scyzorykiem być może wielki polski władca, nie wiem, rozcinał kopertę z bardzo ważnym rozkazem albo edyktem, że ten przedmiot ma swoją wielką, dla nas niezwykle ważną historię.
Tak, ale te przedmioty odnajdywane na Dolnym Śląsku, odnajdywane w różnych skrytkach mniejszych, większych, to jak mówiłyśmy tutaj w trakcie tego programu, to są przedmioty, to są rzeczy o bardzo różnej wartości. Często też o takiej wartości, powiedziałabym, sentymentalnej i ważnej dla tych, którzy je zostawiali, bo oprócz tych wielkich, dosłownie, ale też i tych w cudzysłowie wielkich skarbów, tych będących wynikiem grabieży, były też te skarby domowe, te skarby ludzi, którzy mieszkali na Dolnym Śląsku, rodzin niemieckich, którzy pozostawiali ukryte w piwnicach, zakopane na podwórkach, pod drzewami, czy gdzieś tam jeszcze w innych miejscach, zamurowywane w mieszkaniu, swoje najcenniejsze rzeczy, pamiątki, których nie mogli zabrać ze sobą, opuszczając swoje domy. Oni zostawiali też cząstkę siebie i takie rzeczy też są odnajdywane.
Oczywiście, ale ja tutaj też chcę przypomnieć chociażby o mojej babci, o której piszę w książce, która została zmuszona, no musiała wyjechać z ukochanego Lwowa i również zostawiła tam wielką część siebie, kawałek oczywiście duszy, no i wiele rzeczy o charakterze materialnym, więc to te granice się przesuwają i podobnie Niemcy tutaj zostawiają część swojego majątku, rzeczywiście ukrywają go i tutaj ciekawy, takim filmowym bardzo obrazkiem jest to sposób, w jaki to robią, ponieważ ci ludzie mają mnóstwo pomysłów na to. Chociażby przetapiać złoto na guziczki malutkie do sukienki, pokryć je materiałem i wtedy wszyscy myślą, że tam nic nie ma. Oczywiście skrytki w domach, skrytki w ścianach, jakieś doły zabezpieczane w ogrodzie, pod drzewem. Więc tych pomysłów było tyle, ile było ludzi. Ja widziałam kiedyś wannę, którą gospodarze pewnego bogatego domu, nie był to pałac, po prostu bogaty dom, oni mieli wannę, wrzucili do niej futro. W to futro ułożyli w tym, umościli rzeczy, które były dla nich najważniejsze. Trochę porcelany, trochę naczyń, trochę zdjęć rodzinnych, albumów, pamiątek. I to wszystko po prostu przykryli plandeką, zasmołowali i najzwyczajniej w świecie zakopali. I zostało to odnalezione na Dolnym Śląsku kilka lat temu. I dzięki temu, że zostawili zdjęcia, na których były informacje, jak się nazywali, z adresem, chociaż wszyscy ten adres znali, bo oni ukrywali w ogródku, ale dzięki temu udało się ich odnaleźć. I oni chcieli tylko te zdjęcia, nie chcieli absolutnie innych pamiątek, więc ta porcelana gdzieś tam się rozeszła. Chociaż znam też przypadek taki, ja mam w domu całe wielkie pudło zdjęć odnalezionych pod strychem jednego z domów w Walimiu na Dolnym Śląsku. I wiem, że te zdjęcia trafiły do mnie, ponieważ nowy gospodarz tego domu wysłał je do rodziny, do której należały. I oni mu je odesłali z informacją, że oni ich nie chcą. Bardzo dziwna historia, której nie rozumiem. Po prostu te zdjęcia wróciły z nimi z informacją. Nie chcemy tych zdjęć, dziękujemy. Dziwne takie, bo mogli je spalić, wyrzucić, wrzucić do śmietnika, nie wiem, cokolwiek. Po prostu je odesłali.
Pani Anno, dlaczego się pani tym zajmuje?
Nigdy mi nie zadał nikt tego pytania i powiem, że jestem bardzo zaskoczona. Myślę, że to samo do mnie przyszło, że wybrało mnie sobie, bo ja mam wrażenie, że skarby wybierają ludzi, a nie my i je. I że skarby dają się odnaleźć po prostu tym, których sobie wybiorą. Więc być może mnie wybrały sobie takie historie, bo też ja czuję taką misję odkrywania i pokazywania Dolnego Śląska, ale także uwrażliwiania każdego, że cegła nie jest tylko cegłą. Ktoś jej dotykał, ktoś ją zrobił, ktoś być może rozbił sobie o nią czoło i za tym trzeba iść, bo to są bardzo ważne historie uczące nas o tym, co jest najbliżej nas.
Historie zawarte w książce Joanny Lamparskiej Ostatni świadek, historie strażników hitlerowskich skarbów, to abstrahując od głównego wątku związanego z listami tajemniczego świadka ukrycia nazistowskich skrzyni niemieckiego sapera Leonarda von Schrecka, fascynująca opowieść o Dolnym Śląsku i Wrocławiu z czasów wojny i tego, co działo się po wojnie. To opowieść o ludzkiej zachłanności, zdradzie, nikczemności, ale też opowieść o pamięci budującej tożsamość dzisiejszych mieszkańców tego regionu. Joanna Lamparska, dziennikarka, podróżniczka, specjalistka od tajemnic, zwłaszcza Dolnego Śląska, autorka Ostatniego Świadka, była naszym gościem. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
Dziękuję pani bardzo i dziękuję wszystkim słuchaczom.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.